poświątecznym opóźnieniem, ale już jesteśmy. Czas na podsumowanie miesiąca. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Jesteśmy mega spontaniczni dzisiaj, bo nie mamy ani kawy, ani słuchawek i jeju, to te święta zrobiły z nami coś dziwnego.
I mamy aparaty, w których można obracać ekraniki, to, więc...
Co się dzieje w naszym studio?
Będziemy się widzieć. Ciekawe, bo już chyba pierwszy raz w życiu nagrywam bez słuchawek.
Najgorzej. Słuchaj, ja nie chciałem słuchawek.
Wiem.
Ty stwierdziłeś, że będziesz wyglądał jak debil, jako jedyny w słuchawkach i też stwierdziłeś, że nie. Możesz sobie te słuchawki jeszcze podpiąć, jeśli tak bardzo jest ci źle.
Tu są.
Widzowie tego nie widzieli, ale przed nagraniem Konrad pożegnał swoje słuchawki, dał im buzi.
Jakby ktoś pytał, to są Beyer Dynamiki DT770 Pro. Najlepsze słuchawki. No.
Konrad, jak...
Niemiecka technologia.
Jak ci święta minęły?
Okej, myślałem, że zjem więcej.
Myślałeś, że zjesz więcej? Tak. Okej.
W każdym
powiedział
razie...
nikt nigdy.
To prawda. Nie obżarłem się. Na szczęście...
A dlaczego?
Nie wiem.
Ktoś ci spojrzał na pas i powiedział...
Nie, w ogóle, nie, pojechałem w ogóle do domu rodzinnego mojej małżonki i tam... No, byłem na śniadanku, więc tam nie było jakoś bardzo obficie. Mhm. Potem pojechałem do mojej mamy i tam już było bardziej obficie. Mhm. Aczkolwiek zjadłem tylko to, co lubiłem najbardziej, czyli było jakiś tam taki ragu jagnięce i to zjadłem, to było przepyszne, więc...
Biała kiełbasa, żur, co
to
wami?
Zjadłem na śniadanie, to zjadłem na śniadanko, tak żeby nie było.
Ragu!
I u mojej żony w ogóle jest taka tradycja, że wszystko, co było w koszyku świątecznym, wrzuca się do barszczu białego, do żurku.
Wszystko?
Wszystko, no oprócz...
Łącznie z czekoladowymi jajkami?
Oprócz tego, ale tak to wszystko trafia do tego żurku, wszystko i robisz taką zupę i ten żurek jest czerwony.
To jest ciekawa tradycja, ciekawe, szczerze mówiąc. Czerwony. A jest to dobra zupa?
Jest bardzo dobra zupa, tylko że to dziwne, bo...
Trzeba uważać, co wrzucać do koszyczka.
Tak. Ale to, tak, także święta były
czyli
fajne.
Czyli co, zakwas wrzucają do koszyczka i takie
zakwas?
Rzeczy?
A to się wkłada do koszyczka? Nie. Barsz się robi osobno, a potem to, co było w koszyczku, kroi się i wszyscy z tego sobie wrzucają.
Bo ja myślałem, że wyzwanie polega na tym, że wszystko
Włoszczy,
i nic więcej. Koperek.
Nie, takie surowe żeberka i wszystko.
Kości.
Także tak, także święta wielkanocne upłynęły pod hasłem rodzina, spokój, cisza, dlatego przepraszamy was, że nie było odcinka, ale stwierdziliśmy, że w takim okresie my też potrzebujemy odrobiny odpoczynku, a że wypadało to tak, że musielibyśmy nagrywać w świąteczną niedzielę, albo w Wielką Sobotę, albo w poniedziałek wielkanocny, więc stwierdziliśmy, że ten jeden wtorek możemy odpuścić, tym bardziej, że mnie się wydawało, że bardzo rzadko odwołujemy odcinki. Piotr mnie tutaj uświadomił, że to się wydarzyło już wielokrotnie, ale podczas całej naszej kariery to chyba jest jakiś taki marginalna ilość.
Ostatnie chyba odwołanie to było w majówkę zeszłoroczną, ponieważ pamiętam, że niejaki pan Damian Kulec
zarzucił
nam, że jeszcze nie, my wrzuciliśmy, że z przyczyn technicznych nie możemy nagrywać odcinka.
A co się wtedy, internet znowu nas oszukał?
Nie, coś tam, faktycznie to były przyczyny techniczne, że dokładnie nie pamiętam, co się stało.
A ja wiem, twój komputer taktował.
A, możliwe, że tak. A tak, mój interfejs tak oszalał. Ale oczywiście pan czujny Damian Kulec wypomniał nam, że nigdy nie słyszało takiej wymówki na kaca.
Ach, tak było, rzeczywiście. Hmm. Także rok nieodwoływanych odcinków, przez rok każdy wtorek pojawiał się ten odcinek, chyba że coś tam przekłamuje, jakieś choroby. To...
Nie wiem właśnie, czy nie byłem też chory na oktopusie, na pewno byłem chory na oktopusie, ale nie wiem, czy też to nie wpłynęło na to, że przesunęliśmy ten
Może.
Odcinek.
No ale tobie jak upłynęły święta, panie Piotrze?
Bardzo klasycznie, czyli to... rodzinny stół, nie wstaje pomiędzy posiłkami, po prostu zasiadamy rano, wstajemy wieczorem, dwa razy więksi i... szczęśliwsi.
Chcę jeszcze wam tylko powiedzieć, że zanim włączyliśmy dzisiejsze nagranie, bo spotkaliśmy się z Piotrem po dwutygodniowej przerwie i tak sobie siedliśmy i stwierdziliśmy, że przechodziły nas różne myśli przez te dwa tygodnie wolności i tak nawet przeszły nam jakieś myśli, czy by nie przestać nagrywania podcastu, że było tak miło i tak spokojnie.
Świąteczne lenistwo nam się trochę udzieliło.
I tak pomyśleliśmy, że... Znaczy Piotr rzeczywiście tak powiedział, że mamy bardzo dużo jakiejś takiej, jak to powiedzieć, rutyny na tym naszym podcaście, że są powtarzające się serie, że to się robi trochę takie odtwórcze. I postanowiliśmy, że będziemy chcieli wrzucić trochę świeżości do tej naszej, nie nazywajmy tego tak, ale musimy to tak nazwać, ramówki. Piotr jest uczulony na to słowo. Tak jak na słowo pour, w Łące, w moim ulubionym filmie.
Dobry film. Ostatnio sobie powtórzyłem, jaki to jest dobry film.
Ja też sobie powtórzyłem.
Jaki to jest dobry film, prawda?
W każdym razie stwierdziliśmy, że będzie więcej spontanicznych rozmów, że będziemy robili takie pitu-pitu gadki, jak wielokrotnie miało to miejsce. I już w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie wprowadzimy tego typu rozwiązania. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Będziemy rozmawiali na przeróżne tematy. No i mamy też pomysły na zapraszanie różnych gości, co myślę, że też będzie dla nas świeżą rzeczą i taką energetyczną bateryjką dodatkową, więc trzymajcie kciuki. No i co? No i karawana idzie dalej.
Dokładnie tak. Nie, ci goście bardzo są nam potrzebni. Wiemy, że bardzo często pytacie nas w komentarzach i w naszych Q&A corocznych, kiedy wrócimy na przykład do serii pojedynków, kiedy będziemy zapraszali więcej gości.
Gdzie Damian Kulec?
Gdzie Damian Kulec? Pytał Damian Kulec. I nam ci goście też są bardzo, bardzo potrzebni, ponieważ to też jest tak, że to uruchamia w nas inne mechanizmy i inną energię w tym studiu. I no, nie będziemy ukrywali. Trochę potrzebujemy świeżej energii. Być może jest to obżarstwo świąteczne i to lenistwo tak. Świąteczne, które jeszcze znaczy, nam zostało.
Żeby nie było, oczywiście nie zrezygnujemy teraz z nagrywania podcastu, bo to już za dużo nas kosztowało energii wszystkiego przez te wszystkie lata.
Hipoteki i tak dalej.
Więc pewnie byłoby nam ciężko tak się z tym rozstać. Także nie bójcie się, to nie znaczy, że teraz podjęliśmy decyzję, że już nie nagrywamy. Nagrywamy i jest w porządku. Chociaż zastanawiamy się nad jakąś odrobinę dłuższą przerwą wakacyjną. Tu jeszcze decyzja nie została podjęta, ale możliwe, że w dwa ostatnie tygodnie sierpnia będą pauzą, bo czasem też po prostu przez to, że robimy tego kontentu tak dużo, jeszcze teraz odcinki premium i dobra, i koniec tego wylewania
ogólnie,
żali.
Ogólnie
jest okay,
będzie,
jest okay.
Najbliższe miesiące będą według mnie ciekawe, ponieważ będziemy próbowali nowych rzeczy, być może te rzeczy nie będą się sprawdzały, a być może niektóre się przykleją i wtedy staną się ramówką i znowu je znienawidzimy, a przynajmniej ja znienawidzę. Ale chcemy, żeby te odcinki zaskakiwały i żebyśmy trochę wyrwali się zarówno my, jak i wy z tej rutyny takiej, że o, teraz będzie topka w tym miesiącu, czyli następny odcinek to będzie jakiś tam ranking, następnym będą szarady filmowe, następny albo quiz filmowy, a później podsumowanie, bla, 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 bla. Tak, chcemy że trochę się uruchomić. To
wraca Marvel?
W nowym cyklu. Co się stało, że się zesrało?
No dobrze, kochani, słuchajcie, minął nam marzec. Przyszedł kwiecień. I przyszło takie, no, chciałoby się powiedzieć, że wiosna, ale to już takie bardziej uderzenie lata.
No, teraz dzisiaj już było mega ciepło.
Więc zobaczyliśmy kilka rzeczy. Nie wszystkie są jakieś turbo świeże.
Ogólnie jest tak, że ten początek roku po Oscarach to jest taki śmietnik filmowy, że tak. Jest nawet takie określenie Dumpuary za granicą, czyli to jest właśnie miesiąc styczeń, luty, czyli to są te miesiące, w których wytwórnie wrzucają te filmy, których nie chcą wypychać w tych gorących sezonach, albo w letnim sezonie, albo w sezonie nagród. To są po prostu takie śmietniki filmowe, gdzie największe, najczęściej gówna, za przeproszeniem, są wrzucane.
Ja ci jeszcze do czegoś przyznam tylko. Po tym całym okresie oscarowym.
Tak.
Po wszystkim, co się działo.
Tak.
Po ilości spędzonych godzin przed ekranem.
Mm.
Po ilości wyjść do kina.
Mm-hmm.
I po ilości zjedzonego popcornu.
Mm-hmm.
Po ilości rozczarowań.
Mm-hmm.
Typu Łąka. I tego było dużo i w ogóle wszystkiego. To po tych Oscarach miałem uczulenie.
Na co? Na popcorn?
Na popcorn nigdy nie mam uczulenia, ale na światło ekranu. Po prostu, nieważne co bym obejrzał, nic mi się nie podobało. I miałem ten problem, że męczyło mnie to, że muszę usiąść i coś obejrzeć.
Okej.
Okay. I dlatego ten marzec, trochę go odsuwaliśmy w czasie, nie powiem, bo nie dość, że nie było jakoś bardzo dużo, przepraszam, nie było jakoś dużo ciekawych produkcji, znaczy ciekawych, w porównaniu do tego, co się działo w ostatnich miesiącach, to dodatkowo to, co się zrodziło w mojej głowie, że wszystko mnie odpychało, to rzuciłem się na jakieś dokumenty, na jakieś głupie seriale, reality i w ogóle coś, żeby się odmurzyć, żeby zmienić sobie w ogóle percepcję i szukałem czegoś innego.
Mm-hmm.
Tak chciałem po prostu powiedzieć.
No też był trochę przerost treści na początku roku, gdzie było tego bardzo dużo faktycznie i trzeba było albo nadrabiać, albo sobie przypominać.
Tak, a dodatkowo jeszcze były to odcinki sponsorowane, więc tak naprawdę. Prawie co tydzień, czy tam co miesiąc mieliśmy dodatkowy jeden, dwa odcinki.
Puenta jest taka, że ten odcinek polecajkowy będzie bardzo chillowy. W sensie, wyobraźcie sobie,
to będzie krótki odcinek.
Że ja... Wyobraźcie sobie...
powiedzieć?
Nie, nigdy tego nie powiem. Wyobraźcie sobie, że ja obejrzałem mniej rzeczy, mam mniej rzeczy, o których będę rozmawiał w tym polecajkowym odcinku niż mój kolega Konrad. Konrad po prostu pomimo tego tak. przydługowego wstępu obejrzał dosyć dużo rzeczy.
I to długich niektórych.
Bo, zupełnie jak
bo
nie
też
ty.
Serial. Wiem, wiem, ale były rzeczy, które mnie zachwyciły, więc...
Okej,
okay, dobrze. Dobrze, w takim razie ja zacznę.
O, proszę
bardzo,
względu
na to, że mam więcej, to ja zacznę. Wracając jeszcze na moment do tego, co się wydarzyło tutaj u nas w firmie niedawno, czyli gala Oscarowa. Przyjechał do nas kilku naszych słuchaczy, bardzo dobrze się bawiliśmy i ze względu na galę pojawił się temat filmu Flaming Hot. Ze względu na to, że film, piosenka z tego filmu była nominowana do Oscara i większość ludzi pytała, co to w ogóle jest za film, skąd się to wzięło? I nasz serdeczny przyjaciel Paweł Jarosz z Gdańska powiedział, że ten film widział. Mało tego, że go widział, to powiedział, że to jest całkiem niezłe kino. I że jak na film biograficzny, to jest zrobione z dużym dystansem, że bardzo się to przyjemnie ogląda. I kurde, kiedyś mi się to tam rzuciło w oko, widzę na Disneyu, że tam jest ten Flaming Hot. Ja akurat ten smak chipsów lubię.
To bardzo dobry powód, żeby obejrzeć film.
Mówię, a zobaczę. Ja co prawda mam...
Dobrze, że nie jesteśmy jeszcze jakąś mega potęgą, ponieważ na plakatach filmowych byłyby hasła. Ten smak chipsów lubię, Konrad tak. Korkosiński.
No ale słuchajcie, no gdyby... W tym filmie chodzi o właśnie smak, o tę wyobraźnię smaku. I zaczyna się ta historia od roku 66 w Stanach Zjednoczonych. I mamy historię Richarda Montaneza, który jest dzieckiem z meksykańskiej rodziny. No i to są takie czasy, gdzie w ogóle... Tam społeczność meksykańska nie miała łatwo. Podejrzewam, że i do dzisiaj nie ma łatwo i ma dużo, dużo trudniej niż biała społeczność Stanów Zjednoczonych, że gdzieś są tam marginalizowani. No i film nam opowiada, na początku jest taki montaż, który opowiada nam o tym, że jak ktoś jest latynosem w Stanach Zjednoczonych, no to prawdopodobnie już go można podejrzewać o to, że jest związany trochę z jakąś mafią, z jakąś gangsterką. Ta zależność jest tutaj w tym filmie bardzo silna. Zresztą tutaj historia Montaneza też nam pokazuje, że on trochę zbłądził za swoich młodych lat, trafił do więzienia, nie miał łatwego życia, był w sądzie, w końcu go wypuścili, kazali mu zmienić swoje życie. Ostatecznie on to swoje życie próbuje zmienić, mimo że nikt nie chce mu dać pracy. No ale los tak chce, że trafia do fabryki Frito-Lay, zarządzanej przez PepsiCo. I pracuje tam jako dozorca, obsługuje miotłę. No i Pracuje. Ma nadzieję, że dzięki temu, że tam pracuje, to będzie miał możliwość jakiegoś awansu. Wszyscy dookoła niego mówią, że nie, że to jest jakaś obrzydliwa praca, jesteś jakimś służącym. Jego znajomi gangsterzy zarabiają kupę pieniędzy, jakoś sobie radzą, ale on wierzy, że w tym Frito-Lay będzie mógł awansować. Oczywiście to się nie dzieje, pracuje tam rok, dwa, pięć, dziesięć lat. No i zastanawia się, co zrobić, żeby było lepiej. No i w którymś momencie zmienia się zarząd tego Frito-Lay. Dochodzi do jakiegoś wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i dochodzi do wielkich redukcji etatów, prawie wszystkich wyrzucają. Pojawia się nowy prezes Frito-Lay, który nagrywa wiadomość i mówi, słuchajcie, mówię do ciebie, ty, jeżeli obsługujesz miotłę we Frito-Lay, to znaczy, że jesteś kimś ważnym i ty też masz głos w tej firmie i mówię właśnie do ciebie. Masz pomysł na to, jak ulepszyć naszą firmę, jak zrobić coś, żebyśmy byli wielką korporacją ponownie. I wtedy Richard wpada na pomysł, kurde, mogę coś zrobić. Brakuje chipsów dla latynosów. Brakuje chipsów o konkretnym smaku. Biali ludzie chcą jeść Cool Ranch i chcą jeść delikatne smaki, słone chipsy. To jest nuda. Meksykanie chcą jeść ostre chipsy. Więc wpada na pomysł, co zrobić i jak zrobić, żeby zainteresować Frito-Lay tą swoją historią, czyli milionem smaków i zapachów. I słuchajcie, ten film jest bardzo dobry. On jest lekki, on jest pomysłowy, jest zabawny. Opowiada nam trochę... Ta latynoska strona jest ważna, żeby opowiedzieć nam historię biedoty i tego, jak jest ciężko, że rzeczywiście wszyscy są porównywani do gangsterki i on też mieszka, ma takie znajomości, to nie ma znaczenia. Chodzi o marzenie, i gdzieś tutaj to American Dream jest silny, tylko że ten film nie ma w nim patosu.
Okej.
Okay. Jest fajny, wydaje mi się, dosyć uczciwe podejście do sprawy. Co prawda nie jest jakoś bardzo pudrowane, bo ten proces trwa naście lat, zanim cokolwiek się udaje i ma rzucane kłody pod nogi. Koledzy w pracy, którzy zajmują jakieś wyższe stanowiska, robią wszystko, żeby nawet jak mają ten produkt, ukrócić to i powiedzieć, nie, przecież wymyślił to Meksykanin, to musi być gówno, w ogóle wyrzućmy to. Tej piosenki z Oscarów nie wiem, w którym ona miejscu się pojawia w tym filmie.
Napisy końcowe.
Chyba tak. Też nie. Nie wiem, próbowałem, wsłuchiwałem się, mówię, kurde, gdzieś jest.
Ona nie była zbyt długa na Oscarach. Może faktycznie tak. To jest bardzo krótka piosenka.
Nawet jeżeli jest, to jest bardzo zmarginalizowana w tym filmie i ma naprawdę mikro znaczenie. Film jest ciekawy, mimo że ja też nie jestem jakimś fanem latynoskiego kina. Tak, muszę przyznać, że jest w tym filmie coś na tyle uroczego i sam aktor, który gra, czyli Jesse Garcia, jest na tyle... To jest facet, którego nie obsadziłbyś w głównej roli.
Okay.
To jest latynoski Mario. Wąsaty, gruby, koślawy, ale to jest facet, który tak wierzy w to, co chce zrobić i ma w sobie taką żarliwość, że kibicujesz mu do samego końca. No i co? Jest to dostępne na Disneyu i uważam, że jeżeli nie macie pomysłu na taki wieczorny, lekki film, to się idealnie wpasuje. Także polecam.
Okej, to ja tutaj trochę zaimprowizuję i odbiję piłeczkę, ponieważ też widziałem, przypomniałem sobie, widziałem film.
Tak.
Bardzo w stylu właśnie Flaming Hot.
Tak.
A mianowicie film Blackberry. On jest, jak sama nazwa wskazuje, jest to historia powstania słynnego telefonu Blackberry.
Swojego czasu każdy, kto miał jakąś firmę, kto zajmował się biznesem, musiał mieć BlackBerry.
Tak.
Aż tu nagle pojawiło się Apple.
I jest to... Niektórzy się śmieją, że jest to takie social network, tylko które wyśmiewa ten mechanizm filmów w stylu social network. Ponieważ kiedy social network się pojawił, social network był niemożliwym filmem, prawda? To jak można zrobić film o Facebooku? Można zrobić film o Facebooku i co więcej, rewelacyjny film, pełen napięcia i te wszystkie machinacje i te wszystkie rzeczy, które się dzieją za kulisami tego typu produktów. To zapoczątkowało całą serię filmów na temat legendarnych produktów, które powstały. Ty kiedyś oglądałeś ten film o Tetrisie chyba?
Tetris?
Właśnie. I jeszcze kilka innych przykładów można by podać. I też pojawił się rok temu film Blackberry o powstaniu telefonu Blackberry. I bardzo ten film mi się podobał, ponieważ on podchodzi na serio do tematu i faktycznie jest to bardzo na serio historia tych gości, którzy w garażu wymyślili Blackberry i o tym, jak ci goście z garażu, którzy mają bardzo luźne, bardzo kanadyjskie podejście do biznesu, mega niepoważne, jak oni stali się potęgą na rynku telefonów komórkowych, zanim pojawił się oczywiście Apple. I zanim pojawiła się ich największa konkurencja, jak wszystko się obróciło o 180 stopni. I serdecznie wam ten film polecam. Niestety teraz patrzę, gdzie on jest do obejrzenia. Na streamie, tylko na playerze jest dostępny. Można go wypożyczyć na Apple TV i na Amazonie za jakieś 15 zł.
Ale jest w playerze w ramach abonamentu, czy trzeba go
Chyba wykupić? W ramach abonamentu on będzie. I tutaj bardzo chciałbym pochwalić, ponieważ w głównej roli jako Majka Lazaridisa, czyli głównego masterminda tego telefonu gra Jay Baruchel. I on ma taką specyficzną energię ekranową, właśnie takiego luzera, takiego troszkę i on tutaj bardzo mądrze ją wykorzystuje. On gra najmądrzejszą osobę w pokoju, ale kompletnie pokraczną. Jest to prawie jak parodia Jesse'ego Eisenberga z Social Network. I jest to bardzo fajne, ale absolutną gwiazdą tego filmu jest Glenn Howerton, który pojawiał się w roli Jima Balsillie. Przepraszam, te nazwiska są bardzo trudne. I to jest facet, który jest takim rekinem biznesu. I ci goście z tego garażu idą do tego rekina biznesu, żeby pomógł im stworzyć ten cały biznes. I on tak, rozmierzony ten system, pomogę wam. Jest absolutnie wybitny w tym filmie. Ja nie mogłem oderwać od niego oczu. Jest tak przerażający i zabawny jednocześnie. I jest to aktor komediowy, jest to aktor, który jest najbardziej znany z serialu It's Always Sunny in Philadelphia. Jest to aktor, który mój chłopak, jest to serial, który mój chłopak uwielbia i oglądał wszystkie sezony i to nawet chyba więcej niż jeden raz. I ja tego aktora nie znam, poznałem go w Blackberry i będę go wypatrywał w każdym kolejnym filmie, bo to jest naprawdę tak mistrzowska rola i tak bardzo przeszła pod radarem. Serdecznie wam polecam jako właśnie odbicie do tego, ponieważ... jest to ciekawa wariacja na temat tego gatunku. Jak coś zostało zrobione? Historia od zera do bohatera i od bohatera do wielkiej kaszany. Jak już zdobędziesz wszystko, to bardzo łatwo jest to stracić.
Tak, ja jeszcze tylko wam powiem, że... wiesz, kto wyreżyserował film Flaming Hot?
Cheetos?
Eva Longoria.
No proszę.
No widzisz.
Ojej.
Taka historia. Disney. Zachęcam serdecznie.
I dajcie znać, gdzie jest tam ta piosenka.
Tak. Znaczy ja może tam przegapiłem, ale fajnie, fajnie, bo jest lekkie podejście do tematu, ale mimo wszystko nie jest to zrobione w sposób głupi, tylko to... bohaterowie są naprawdę rzetelnie zagrani, emocje, które nimi targają i powody, dla których to robią, są zrobione w 100% na poważnie.
To jest to samo, co Blackberry. To też jest lekkie podejście do tematu, ale jednocześnie jest cały ten schemat tej historii.
Że to ma wagę.
Tak, ma to swoją wagę i jest to gdzieś tam w pewnym momencie wzruszające. Polecam ci, bo jestem całkiem przekonany, że ci się spodoba ten film. Chyba, że nie lubisz Baruszela i jego energii.
Lubię. On jest taki dziwny rzeczywiście.
Kiedyś chyba cię posądzano o to, że on jest twoim bratem bliźniakiem.
Tak, bo to jest
ten bliźniakiem.
Ucznia Czarnym Księżnika.
Tak. Ja nie widzę podobieństwa, szczerze mówiąc.
Ja też nie.
Dziwne. Dobra, teraz przechodzę do mojej oficjalnej listy.
Proszę bardzo.
I na mojej oficjalnej liście, którą przygotowałem, są 3 seriale, kochani. A co? Mhm. Miałem iść na samych swoich. W końcu nie poszedłem, nie wiem czemu. I przepraszam, bo mimo wszystko chciałem ten film zobaczyć i go ocenić, a po prostu już byłem trochę zmęczony sezonem oscarowym, w związku z tym nie.
Miałeś to, co ja.
No i stwierdziłem, że na Godzillę nie pójdę. Nie ma szans. No to zasiadłem przed swoim nowym telewizorem i zacząłem sobie oglądać seriale. A co? I od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, który najmniej mnie interesował, ale o którym ostatnio jest bardzo, bardzo głośno. A mianowicie jest to serial Netflixowy.
Okej, czyli coś, co ja też mogę się tutaj włączyć.
Tak, czyli Problem Trzech Ciał. Mhm.
Ja od razu powiem, zanim zaczniesz, jestem na połowie 6 odcinka, więc jeszcze 7 i 8 przede mną.
Problem Trzech Ciał. Dlaczego ten serial tak mocno eksplodował? Ponieważ jest to serial, którego showrunnerami jest David Benioff oraz D.B. Weiss. Być może te nazwiska mogą wam nic nie mówić, a powinny, ponieważ...
Jeżeli oglądaliście intro do Gry o Tron, to powinny.
Tak. To są mastermindzi za serialową Grą o Tron. Oczywiście wszyscy mówią, że George Martin i tak dalej, ale nie. To są goście, którzy po pierwsze znaleźli sposób, jak przełożyć książki Martina na serial. I oczywiście w chwili obecnej oni najbardziej są zapamiętani za to, jak bardzo upuścili piłkę w ostatnim sezonie i jaki duży niesmak pozostawili po sobie, ponieważ wiadomo, Martin nigdy nie skończy swojej sagi, nigdy nie wypuści tej ostatniej książki, w związku z tym oni ostatnie sezony musieli szyć i sami sobie wymyślać, no i tutaj już niestety wyszło na to, że nie najlepiej to robią, ale faktycznie jeśli się wróci do pierwszych sezonów, no to nie ma co im zarzucić. To są naprawdę łebskie chłopy.
Pierwsze 3 sezony są świetne.
Którzy wiedzą, jak się robi serial. Którzy wiedzą, jak zaadaptować bardzo gęste i skomplikowane książki, jakim były książki Martina, na potrzeby serialu, tak żeby to wciągnęło. Czyli oni teraz dostali, to jest ich pierwszy duży serial po Grze o Tron. No i oczywiście dla konkurencyjnej platformy streamingowej, nie dla HBO, ale dla Netflixa, czyli wszyscy się zastanawiali. No i oczywiście też jest oparte na podstawie książek, na podstawie trylogii książek.
Liu Cixina.
Cixina.
Tak. Tak, chińskiego pisarza, nagrodzonego nagrodą Hugo.
Tak, i podobno ta trylogia książek, to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie się wydarzyła gatunkowi science fiction w ostatnich latach.
Nie czytaliśmy, żeby nie było...
Ja ogólnie nie przepadam za science fiction książkowym. Kiedyś bardzo lubiłem, ale po prostu mi się to... Już wyrosłem z tego i nie czytałem, aczkolwiek miałem taki moment w trakcie oglądania serialu, że tak się trochę zaintrygowałem, że tak nawet myślałem, a może sobie chociaż tą pierwszą kupię i przeczytam. Nie wiem, zobaczę, nie wiem. Na razie jeszcze czeka na mnie cała seria Dune, którą muszę przeczytać. W każdym razie, to będzie trudno opowiadać o fabule tego serialu, ponieważ trzeba będzie dreptać dookoła. Ponieważ ten serial sprawdza się najlepiej, jeśli wiesz jak najmniej o tym, o czym on jest.
Tak. Bardziej, że on sam bardzo skacze.
Tak.
W opowieści i w ekspozycji powolutku nam ujawnia, co się dzieje, więc wytłumaczenie go w kilku zdaniach będzie trudne.
Ogólnie, jakby do tego podejść? Rzecz dzieje się współcześnie i widzimy piątkę przyjaciół z czasów studiów. Oni wszyscy studiowali na Oksfordzie i są niesamowicie łebscy, niesamowicie mądrzy. I oni byli ulubienicami jakiejś tam wybitnej pani profesor na tym Oksfordzie. I rzecz dzieje się współcześnie w Londynie, albo w Wielkiej Brytanii na pewno, nie wiem, czy to jest Londyn konkretnie, ale Wielka Brytania.
Chyba Londyn, bo tam mamy momenty, kiedy spacerują po tym takim...
Tak. I to jest pierwsze odejście od książki, ponieważ wiem, że książka dzieje się w Chinach.
Poza tym widzimy siedzibę MI6, MI5, więc...
No to chyba nie jest MI5, to jest jeszcze bardziej tajna rzecz niż MI5. No,
ale
chyba
w tym samym miejscu obok.
W każdym razie.
No tak, ale Londyn.
To się
Londyn.
Dzieje współcześnie w Londynie i zaczynają się dziać rzeczy dziwne. To znaczy fizyka się nie spina. Coś dziwnego dzieje się z obliczeniami, z eksperymentami. To, co powinny, te wyniki, których ci genialni naukowcy na całym świecie się spodziewają, kiedy zderzają ze sobą jakieś cząsteczki, nie zgadzają się. Coś jest nie tak. I dodatkowo, być może z tego powodu, a być może z innego, niektórzy naukowcy popełniają samobójstwo. W bardzo dziwny sposób. I to się wiąże z jakimś dziwnym odliczaniem. I nie wiadomo o co cho. I jednym z tych naukowców, którzy popełniają samobójstwo, jest znajoma właśnie tej piątki głównych naszych bohaterów, córka tej pani profesor, której ulubieńcami byli nasi główni bohaterowie. Jestem dumny z ciebie, że się starasz. I ogólnie pierwsze trzy odcinki tego serialu to jest po prostu tajemnica na tajemnicy. Pojawiają się różne dziwne rzeczy. Wszechświat zaczyna mrugać. Ktoś widzi jakieś dziwne odliczanie i nie wiadomo o co z tym chodzi. Pojawia się jakaś dziwna, niesamowicie zaawansowana gra wirtualnej przestrzeni, tak, która jest o lata świetlne od jakiejkolwiek technologii, jaką w chwili obecnej mamy. I ona też jest jakoś związana z tą tajemnicą i tam w tej grze jest jakaś dziwna fabuła, która polega na rozwiązaniu jakiegoś fizycznego problemu. W każdym razie dzieje się różne rzeczy, które za bardzo nie wiesz o co chodzi. I przez pierwsze trzy odcinki ja już miałem tak, że mówię, chyba jednak odpadnę, bo troszkę mnie wodzicie za nos coraz bardziej, nastawiacie jeden klocek na drugim i nie wyjaśniacie o co chodzi. Ale warto jest zaufać twórcom serialu i poczekać do tego trzeciego, czwartego odcinka, w którym wreszcie dostajemy jakieś odpowiedzi i wreszcie zaczynają się wyjaśniać niektóre rzeczy. I co więcej, jak się zaczynają wyjaśniać, to się okazuje, że to jest dosyć banalna rzecz. W sensie, że to jest taki trop w kinie science fiction i w twórczości science fiction, który już był wiele razy.
Ciężko się nie domyślić po pierwszym odcinku, o co chodzi.
No i ja mimo wszystko jestem naiwny, tak? I miałem takie, co tu się dzieje?
Nie, ja już na 95% wiedziałem, że co lub kto może za tym stać. I okazało się, że tak. Tym bardziej, że w tej pierwszej części, o której opowiadałeś, czyli ten pierwszy odcinek, zaczyna się jeszcze od tego, że jesteśmy w Chinach. Dochodzi do tego, że...
Mamy retrospekcję z życia tej pani profesor.
Która opowiada, pokazują nam śmierć jej ojca. Tak się zaczyna serial, więc to nie jest żaden spoiler. Że pokazują nam, że trzeba zniszczyć cały doczesny ład i pozbyć wszystko, zbudować na nowo.
Jest to rewolucja kulturowa.
Dokładnie
w Chinach w latach 60.
I też w tym samym odcinku pokazują nam, że dzieją się jakieś tajne, jest jakieś tajne wielkie laboratorium z wielką anteną na dachu wielkiej góry, gdzie ludzie nie mogą wchodzić za wysoko, bo dzieją się różne rzeczy, ludzie tracą zmysły i w ogóle jest źle. I żeby w ogóle się nie zbliżać najlepiej tej anteny, bo w tej okolicy już są legendy, co tam się dzieje. No i ta nasza główna bohaterka, czyli ta astrofizyczka, trafia tam.
To jest tak głęboka...
To jest
ensemble piece, tak? Tu mamy kilka głównych graczy w grze i postacie, które są na drugim planie, pod koniec sezonu okazują się bardzo ważne, czyli ogólnie jest tak, warto oglądać ten serial uważnie, chociaż to może być trudne, ponieważ moim problemem z problemem trzech ciał było to, że mnie to serdecznie wszystko jedno obchodziło. Że niektórzy zarzucają ekranizacji, że trochę za mało jest w tym fizyki, ponieważ faktycznie jak się zastanowisz na tym, jak już wiesz, o czym jest ten serial i tak sobie o tym pomyślisz, no faktycznie, to jest jakieś inne podejście do tego bardzo wyświechtanego w tym gatunku tematu. Ale nie jest to do końca realistyczne podejście. Ponieważ tam, pomimo tego, iż jest dużo, dużo fizyki, to masz bardzo mało fizyki.
No tak, ale ten serial, podejrzewam, w książce jest tak samo, że...
Nie, 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 właśnie w książce podobno jest od cholery fizyki.
Okay.
I to jest podobno wielka siła tej książki, że to jest coś, co jest taką gimnastyką dla twojego umysłu.
No tej twórcy załatwili to jednym bardzo prostym dialogiem, że prawa fizyki tutaj nie działają, bo co my możemy wiedzieć, jeżeli, nie wiem, bywają inne wymiary, więc...
No, oni to... rozwiązują po filmowemu. W sensie
tak.
To jest tak, że ty to oglądasz, widzisz, jak to moje oko się zgadza, brzmi sensownie,
tak.
Nie będę się kłócił.
W sensie na tyle po prostu jest używany ten MacGuffin, który pojawia się w którymś momencie w tym serialu, że no, wytrącają ci wszystkie pytania. Może, a no tak, no bo przecież, oczywiście.
Tak,
oczywiście.
Nie będę wnikał.
To nie ma co wnikać.
W każdym razie fizyki nie ma za dużo. Mhm. Czyli coś, co fani książek bardzo zarzucają temu serialowi, że szkoda.
Tak.
Skoro nie ma tej fizyki za dużo, no to co zamiast tego jest? No, czy jest ciekawa historia bohaterów?
Nie.
Nie. Mamy dużo bohaterów, bardzo dużo
tak,
bohaterów.
Ale nie mamy ani jednego ciekawego bohatera. Nawet nie. Ja starałem się do któregokolwiek z nich. Jest Jonathan Pryce, którego ja bardzo lubię. Mhm. I sfraternizowałem się z nim, mówię, fajnie. A mało tego, dobrze gra.
No on zawsze dobrze gra.
I mówię, fajnie se pogra, bo siedzę z nim, spędzę z nim trochę czasu, ale nie, cały główny trzon obsady jest, ich to nie obchodzi.
Znaczy, ja mam taki jeden problem, że to są niesympatyczne postacie.
Wszyscy są niesympatyczni.
Nawet jeśli jest ktoś sympatyczny, to mimo wszystko on jest lekko pretensjonalny. Pierwszą sceną, w której poznajemy dwie takie główne bohaterki z tego, czyli ta pani od nanowłókien i ta tak. Pani od, nie wiem, no, od czegoś fizycznego.
Ona jest chyba astrofizykiem jakimś.
No to oni wszyscy są z wykształcenia jakimś. Chyba astrofizykami, ale...
No może, dobra, no w każdym razie ona bada wymiary.
Tak, w każdym razie pierwsza scena, w której je poznajemy, to jest jak one przyszły do swojego ukochanego pubu z czasów studiów i są bardzo zdegustowane tym, że jest tam karaoke i tak. Że ludzie śpiewają na karaoke. I są takie...
I że najciekawsze, o czym można porozmawiać, no to jest jednak to, co się dzieje w robocie tak. I że posiedźmy w telefonach komórkowych.
I podchodzi do nich jakiś koleś, taki normalny koleś, który zarywa do dziewczyn w barze. Spoko koleś, to jest jedna postać, z którą się utożsamiłem w tym serialu. No i one tak, nie, ja wymyśliłam nanowłókna i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Są po prostu takie,
tak.
Wyżej srałem niż dupy mają trochę. I ja tak mówię, okej, dobra, może o to chodzi, że serial, w którym fizyka przestaje działać i dzieją się dziwne rzeczy, być może ci wszyscy bardzo aroganccy geniusze fizyczni, być może to będzie lekcja pokory dla nich, ale okazuje się, że nie, ponieważ każdy z nich będzie brał udział w szukaniu rozwiązania jakiegoś problemu i ich umiejętności będą takie.
Znaczy ja to trochę zrzuciłem, jeszcze ci się wtrącę, że... Według mnie, nie widziałem do końca, więc bardzo możliwe, że gdzieś te relacje między nimi będą ważne w zakończeniu i w rozwiązaniu zagadki. Mhm. Okej, to jeszcze zostawiam sobie tę możliwość, ale dla mnie ten serial w ogóle nie opowiada o ludziach. W sensie, ci ludzie nie mają żadnego znaczenia, ludzie są robakami, tak załóżmy. Mhm. I trochę tak ci ludzie są przedstawiani, że nieważne jest to, co oni myślą o tym, co się dzieje w ogóle. Są jakieś rozmowy między ludźmi, którzy są za tą sytuacją, a przeciw tą sytuacją i między nimi, w sensie, nawet tu nerwu nie ma, że coś się dzieje.
Tak, nie ma napięcia.
Jak są stawiani w krytycznych sytuacjach podjęcia decyzji, jest tam nawet taka scena, która jest bardzo dobrze zrealizowana, żeby nie było, bardzo mi się podobała, czyli żeby nie powiedzieć za dużo, krajalnica.
Kanał Panamski.
Kanał Panamski.
Okej.
Okay. Ona mi się bardzo podobała, w ogóle w sensie rozwiązanie tej sytuacji, ale osoba, która miała podjąć tę decyzję i użyczyć instrumentów do tego, miała takie, no nie wiem, dobra. I masz takie, kurde, to jest jakaś stawka w tym.
No, i jest...
Serial, i cały ten serial to ma.
Serial jakby, pomimo tego, iż ma ciekawe pomysły na siebie i tak dalej, nie jest w stanie uciec od głupot serialowych. Czyli na przykład właśnie tak jak ta sytuacja, o której ty mówisz, że ci bohaterowie w jednej sekundzie zgadzają się na coś, jakby jedni z najmądrzejszych ludzi na planecie Ziemia, zgadzają się od tak i później 10 minut później mają... Co ja zrobiłam?
Ale właśnie tego nie mają.
Znaczy, oni mają to później bardzo mocno, ale masz takie... I... O czym ty myślałaś, kiedy się zgadzałeś? Jak myślałaś, jaki będzie efekt końcowy? Jesteś idiotką trochę.
No tak.
I poza tym jest też taka, to co ty mówisz, nie ma napięcia, nie ma, mamy sytuację, która całkowicie zmienia świat i ten świat się zmienia na naszych oczach i staje w obliczu czegoś, z czym nie mierzył się nigdy i ludzie nie mają żadnych mechanizmów obronnych wypracowanych na podstawie tego. I nie masz w ogóle poczucia, obserwując tych bohaterów, że jest jakakolwiek panika, jakiekolwiek zszokowanie, jakiekolwiek cokolwiek.
To jest niestety powtarzająca się sytuacja. Bo powiem o takiej jednej sytuacji. Nagle pojawia się migające niebo. Kto będzie oglądał, to nie jest jakiś tam spoiler. Jak ja bym coś takiego zobaczył, to bym wpadł w taką panikę i bym tak oszalał, a ludzie wyszli i mają...
Tak. Nie ma zamieszek na ulicach. Znaczy w pewnym momencie tam się pojawiają zamieszki na ulicach, ale to jest tak zmiecione i to jest tak bardzo w tle i masz takie...
Dlatego właśnie o tym mówię, że wydaje mi się, że ludzie nie mają tu znaczenia. W sensie, że tak bardzo to...
Widzisz, nie mają, ale jednocześnie mają, ponieważ nie ma nic innego tutaj. Poza tym konceptem, który jest dosyć wyświechtany, ale jakby jest taki przepuszczony przez pryzmat jakiejś
ale
fizyki.
Właśnie ja mam... To pytanie chcę zadać. O czym jest ten serial? W sensie, co jest stawką tego serialu? Dlaczego warto zobaczyć ten serial?
To jest dobre pytanie, ponieważ gdzieś tam się pojawia jakiś temat nauka i wiara, ponieważ już w pierwszych odcinkach padają pytania, czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w życie po życiu i tak dalej. I w tej grze też się pojawiają takie wątki bardzo metafizyczne i też, które gdzieś tam oscylują dookoła wiary.
Swoją drogą, jak byliśmy w środku tej gry, to były dla mnie najciekawsze momenty serialu.
Tak, zdecydowanie. Trochę szkoda, że później to odrobiłem, ale dobra, oglądaj do końca.
Warto zobaczyć do końca, jak już jestem tak daleko?
Wiesz co, to zostały ci chyba dwa czy trzy odcinki. Warto zobaczyć i sobie wyrobić
opinię. Się?
Nie rozczarujesz się, ponieważ ogólnie to nie jest serial, który rozczarowuje. On jest bardzo kompetentnie, umiejętnie zrobiony. Ja jestem pewien, że twórcy Benioff i Weiss ja nie miałem poczucia, że oni nie wiedzą, co robią. Miałem takie że wszystko ma tutaj sens. Każda postać do czegoś tam jest wykorzystywana. Jedyny minus, jaki miałem, to że trochę zapomnieli o ludzkiej stronie tej historii i tym, żebym ja cokolwiek do tych bohaterów poczuł, żebym w jakikolwiek sposób się z nimi utożsamił, a niestety zamiast tego nabierałem coraz większego dystansu do nich i przez to jakby gdzieś poczułem tą obojętność, o której mówiłem na samym początku, że po prostu wszystko mi jedno i będę oglądał drugi sezon, ale na pewno nie będzie to coś, co będę wypatrywał z wypiekami na twarzy i szczerze mówiąc bardzo mi się przypomniał Westworld, kiedy oglądałem ten serial, ponieważ pierwszy sezon Westworldu także mi się podobał, ale to był tak zimny serial, który po prostu oglądałem, ponieważ tam są fajne koncepcje i fajne pomysły i fajne mindfucki, ale drugi sezon bardzo szybko jakby odpadłem z tego drugiego sezonu, ponieważ to dalej było to samo przez to samo, to dalej było, spójrzcie na tą koncepcję, ale gdzieś tam mi brakowało takiego ludzkiego połączenia. Tak jak w pierwszym odcinku Gry o Tron masz co najmniej 3 takie bardzo silne połączenia z którymś z bohaterów, przynajmniej ja tak miałem, że po prostu chcę spędzić z tym bohaterem więcej czasu. Tutaj nie miałem żadnej takiej sytuacji, dlatego jest to serial, który warto obejrzeć, i uważam, że nie jest to na pewno wielka porażka Netflixowa, a to jest jeden z największych projektów Netflixa i na pewno będą bardzo w niego inwestować, ale jednocześnie mogłoby być lepiej. Poczekajmy, jak to się potoczy. Na razie jest okej.
Dobrze, to teraz moja kolej.
Proszę bardzo.
Też na serial.
Dobra.
Odpaliłem sobie, słuchajcie, Apple Plus. Mówię, kurde, gdzieś tam widziałem jakiś zwiastun, zajawkę serialu. Nowa konstelacja. Constellation po prostu. Po angielsku. Mówię, okej, coś nowego, coś ciekawego, bardzo ładnie wyglądającego, dużo lepiej od grawitacji. I mówię, odpalam. I nagle, słuchajcie, zeżarłem wszystkie 8 odcinków w moment. Też wam nie chcę zdradzać za dużo, bo podobnie jak w Nowej Konstelacji, nie w Nowej Konstelacji, tylko w Problemie Trzech Ciał, jest bardzo ważny plot twist, który opowiada nam całą historię i nie chcę wam go zdradzić, więc powiem wam pokrótce. Rzecz dzieje się, pierwszy odcinek, bardzo wprowadzający. Pierwsze odcinki w ogóle na Apple są, jest fajny model dystrybucji, bo wszystkie pierwsze odcinki seriali są dostępne za darmo, więc nawet jak nie macie abonamentu, to możecie wejść, obejrzeć, zobaczyć, czy was przekona. Dlatego Apple bardzo stawia na te pierwsze pilotażowe odcinki, żeby one były jak najlepsze. No i rzeczywiście w tym wypadku nie jest inaczej. Rzecz dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy tam 5 osób. To jest bardzo ważne. Różnych narodowości, jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest jakiś Rosjanin, jest jakaś, akurat naszą główną aktorką, którą gra Noomi Rapace, jest Szwedką. Jest jakiś Amerykanin, jest jakiś Azjata, tam jakaś Hinduska. Jest duży rozstrzał. I rzecz się tam dzieje. Wszystko jest w porządku. I widzimy, że życie sobie toczy się na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Noomi Rapace budzi się i opowiada swojej córce Alice, która jest na Ziemi i codziennie rano chodzi do przedszkola w tym takim kompleksie NASA. Razem ze swoim, jej mąż uczy w przedszkolu w tym NASA. I jej mąż to jest w ogóle James Darcy, którego możesz znać. I w tym serialu gra też Jonathan Banks, którego znamy jako Ehrmantrauta z Breaking Bad. No i ten właśnie Jonathan Banks zajmuje się w NASA taką... On jest emerytowanym astronautą, który miał jakiś wypadek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale udało mu się jakoś uratować, jest bohaterem. No i on prowadzi jakiś tajny eksperyment, o którym nikt nie wie. I ten eksperyment może się wydarzyć tylko i wyłącznie w stanie nieważkości. Czyli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czyli jedna z tych osób, które są tam, z tych pięciu, czyli, zaraz wam powiem, kto to jest, Paul Lancaster, bo to jest druga bardzo ważna postać w tym serialu, zajmuje się tym eksperymentem. W momencie, kiedy udaje im się, to właśnie jest ta cała sytuacja, że jest Alice, która z Ziemi macha do swojej matki, ta Joe lata po tej całej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, pokazuje, jak wygląda tu życie, macha jej, pokazuje na Ziemię, macha jej, i w momencie, kiedy każą odpalić eksperyment, nagle dochodzi do jakiegoś wybuchu, do jakiejś perforacji tam na tym statku i dzieje się coś złego. Nagle okazuje się, że coś uderzyło w Międzynarodową Stację Kosmiczną w momencie, kiedy ten eksperyment zaczęli go uruchomili. No i tu zaczyna się cały dramat. W tym momencie. Muszą wrócić na Ziemię i zaczyna się reparacja tego. Oczywiście w pierwszym odcinku to wszystko się udaje, wracają na Ziemię, jest okej.
Tak by się tylko mogło wydawać.
Ten eksperyment był zaczynem do czegoś, co wystarczyło na... Znaczy mam nadzieję, że będzie drugi sezon, bo zamknęli to w taki sposób, że bardzo chcę zobaczyć, co tam się wydarzy. W każdym razie nic wam więcej nie mogę powiedzieć, bo... Ten pierwszy odcinek, bardzo lubię, jak to jest zrobione w ten sposób. Pierwszy odcinek jest bardzo ważny i trzeba go oglądać bardzo dokładnie, bo potem w każdym kolejnym odcinku będziemy powolutku odkrywali każdą minutę tego, co się wydarzyło w tym pierwszym odcinku. I jest to, tajemnica jest... Czy MacGuffin tego serialu jest dosyć prosty, ale obudowanie go i tego, co się wydarzyło przez ten MacGuffin jest... jest bardzo zmyślnie zrobione i przez to, że połowa, że się dzieje w Szwecji, więc dookoła jest bardzo dużo śniegu, jest w ogóle zimno i pięknie jest to nakręcone. Stawka jest duża, poza tym bohaterowie mogą sobie pograć, naprawdę mają taki spektrum emocji do zagrania, że no jeżeli będziecie mieli możliwość, żeby odpalić sobie ten serial, nawet ten pilot z ciekawości, żeby zobaczyć, co się będzie działo, to was zachęcam, bo myślę, że po tym pierwszym odcinku was wciągnie. Także polecam, panie Piotrze, polecam.
Okej, okay, dobrze. No i tak teraz miałem wrócić do Apple TV Plus. Sugar. Ponieważ... Co?
Sugar.
Co Sugar?
No ten serial.
Jaki serial?
No najlepszy serial z Colinem Farrellem.
Nie. Ja mówiłem ci, że chcę obejrzeć dokument o Steve Martinie, który się
pojawi. A ty widziałeś tego Michaela J. Foxa Steel? To też chyba tam jest.
Tak, jest to świetny dokument.
Okay.
Absolutnie świetny dokument i trochę szkoda, że nie był nominowany. To byłoby bardzo ładne, gdyby nominowali w ten sposób Michaela J. Foxa. Dobra. Dosyć tego sci-fi buba, chuba dziwnych rzeczy i pomysłów. Czas przejść do znacznie ciekawszych światów fantasy.
Szogun?
Nie, to jest fantasy. No. Szogun to jest historyczny serial.
A jest?
Co?
A jest?
Co jest?
W sensie jest rzeczywiście? Czy
no jest
poszaleli?
Oparty na historii pierwszego Brytyjczyka, który trafił...
Wiem, ale Netflix go robił, dlatego pytam, czy jest.
To nie robił Netflix Szoguna.
A nie, to Disney.
To jest Hulu.
Czyli Disney.
No, ten mądrzejszy. Hulu zostało wykupione przez Disneya, ale nie, Disney nie maczał w ogóle.
Okej, czyli po co ty tam jeszcze miałeś?
Avatar, ostatni władca wiatru. No kochani, no jakże mogę nie wspomnieć o tym, że w marcu pojawił się pojawiła się długo wyczekiwana live action ekranizacja mojego ukochanego serialu animowanego i jednego z najlepszych seriali ever, nie tylko animowanych. Mowa oczywiście właśnie o Awatarze, ostatnim Władcy Wiatru. Przypominam, w 2005 roku stacja Nickelodeon oraz Michael Dante DiMartino oraz Brian Konieczko stworzyli arcydzieło, absolutne arcydzieło. Serial, który ja... Słuchajcie, niewiele jest seriali, które ja widziałem kilka razy. Na palcach jednej ręki można policzyć.
To jest anime? Czy jak to tam się mówi na to?
To jest serial animowany. To jest amerykańska wariacja na temat anime, ponieważ to był serial robiony dla stacji Nickelodeon, czyli amerykańskiej stacji telewizyjnej dla małych dzieci. I w tamtych czasach, w 2005 roku, albo miałeś seriale dla małych dzieci pod tytułem Misie, coś tam, tego typu rzeczy, albo miałeś seriale animowane dla dorosłych w stylu South Parku, albo Family Guy'a, albo coś takiego, nie? Czyli takie już mega w drugą stronę. I Konieczko oraz DiMartino, oni stwierdzili, że można coś pomiędzy. Można zrobić serial, który będzie satysfakcjonujący dla mniejszych widzów, ale też będzie wciągał tą starszą publikę. I wymyślili świat Awatara, i wymyślili historię Aanga, ostatniego Władcę Wiatru i jego walki z Fire Lordem.
Czyli zaczęło się od serialu, nie od komiksów, jakichś tam...
Nie. To był serial animowany, oczywiście inspirowany właśnie animacją japońską, ale ona została zaadaptowana, no zresztą sporo chyba koreańskich studiów animacji robiło animację do tego serialu. To była animacja, to była kreska zainspirowana tym, ale jednak w jakiś sposób zamerykanizowana, żeby to było bardziej przystępne, prawda? I to jest bardzo dobrze im wyszło swoją drogą. W każdym razie, o czym opowiada ta historia? Ta historia opowiada o fantastycznym świecie, bardzo silnie zainspirowanym azjatyckimi narodami. I ten świat jest podzielony na cztery państwa. Państwo wiatru, ziemi, ognia.
Żywiołów.
I w tych państwach są też tak zwani benderzy. Ja będę mówił w oryginale, ponieważ po polsku to jest przetłumaczone, że to są magowie. To nie ma nic do nas tej cholery wspólnego z magią.
Kitowcy powinni być.
Ty cicho bądź tam, sam jesteś kitowiec. Benderzy to są ludzie, którzy potrafiają...
Potrafiają.
To są ludzie,
to jest w oryginale?
Przestaniesz. To są ludzie, którzy potrafią władać tymi żywiołami. Tak. Ale w tych narodach są tylko tacy, którzy potrafią tym jednym żywiołem władać, który jest żywiołem ich narodu, prawda? I każda z tych kultur jest odrębna. Mamy kulturę właśnie tą plemię wody i oni bardzo przypominają Eskimosów. Plemię ognia przypominają Japończyków i tak dalej. Ale jest też awatar, czyli jeden, który potrafi władać wszystkimi czterema żywiołami. Jego odpowiedzialnością jest to, żeby pilnować pokoju na świecie i równowagi w przyrodzie i tak dalej. Ale do władzy dochodzi naród ognia, jak łatwo się domyślić. Ogień, bardzo gorąca rzecz, bardzo emocjonalna
dobrze
rzecz.
Dobrze powiedziane.
Tak. I oni postanawiają przejąć władzę nad światem i wykorzystują moment, w którym nowe wcielenie, ponieważ awatar, postać awatara, ona się reinkarnuje.
On się starzeje?
Tak, oczywiście, starzeje się i umiera i później odradza się w innym plemieniu, tak, bo to jest cykliczne. I przechodzi przez wszystkie te cztery narody i że raz mamy awatara, który...
Jest władcą wiatru?
Tak, a później następny będzie władcą ziemi, następny będzie władcą... I tak dalej. Bardzo sprawiedliwe. Tak. No i ten awatar, który teraz się niedawno urodził, czyli Aang, który ma 10 lat, czy coś koło tego, jest młodym chłopcem, jest chłopakiem, on nie ma jakiejś tam, wiesz, creepy jezusowej mocy, że jest niesamowicie mądry. To jest po prostu dzieciak. On znika na jakieś 100 lat i w ciągu tych 100 lat...
Czyli wolno się starzeje.
Nie, zostaje zamrożony, nieważne, w każdym razie. Znika na 100 lat i w tym czasie naród ognia dochodzi do władzy i prawie, że zdobywa cały ten świat i pod swoim płonącym jarzmem trzyma twardą ręką wszystkie narody. Ale w pewnym momencie dwójka dzieciaków z plemienia wody, czyli tych Eskimosów, czyli Sokka oraz Katara, odnajdują uwięzionego w lodzie tego 10-letniego awatara, budzą go, no i on musi dźwignąć tą odpowiedzialność, musi uratować świat.
Chce? Czy nie chce na początku?
Na początku nie chce. Na początku się boję, bo to jest 10-letni
dzieciak. No lat odpoczywał.
Słuchajcie, no to jest historia, którą widzieliśmy już bardzo wiele razy. I już tyle razy była wałkowana.
Odnajdź siebie, odnajdź moc.
Tak. Ale jak to jest dobrze zrobione, jak to jest mądrze poprowadzone.
Mówisz o serialu teraz.
Mówię o serialu
animowanym.
I dlaczego o tym mówię? Ponieważ serial Netflixowy to jest taki fabularny Disney. Mhm. To jest fabularna wersja Króla Lwa, to jest fabularna wersja Małej Syrenki.
Niepotrzebne
jest,
jednym słowem.
Jest niepotrzebne. Uj! Słuchajcie, ja czekałem na ten serial mimo wszystko. On został ogłoszony w 2018 roku. Bardzo dawno temu. I na początku oryginalni twórcy, czyli właśnie Di Martino oraz Konieczko, pracowali przy tym serialu i wszyscy mówili, tak, kurczę, super. A, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że gdzieś tam po drodze był film M. Night Shyamalana, czyli filmowa adaptacja, która...
Nie była ciepło przyjęta.
Przypominam, że w mojej antytopce dostała antynagrodę imienia kotów. Ogólnie sytuacja jest tak, w tej franczyzie Awatara mamy serial animowany z 2005 roku, który jest absolutnym sztosem i topem wszystkich topów. I mamy fabularną adaptację Shyamalana, która nie jest dnem, która jest poniżej dna, która po prostu szoruje w mule poniżej dna. Tak? Zgadzasz się? Tak.
No, nie widziałem, ale...
Ogólnie, czyli Netflix paradoksalnie jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ...
Gorzej tego nie zrobi.
Gorzej tego nie zrobi, ale też nie podskoczy wyżej. Tak? Czyli może być tylko gdzieś w tym spektrum pośrodku. I to, gdzie on ląduje w tym spektrum, to zależy od tego, czy widziałeś animację, czy nie widziałeś.
Okej.
Okay. Ja widziałem, w związku z tym dla mnie to jest takie... nie. Ludzie, co wy robicie?
A ile sezonów to ma? Animacja?
Animacja 3 sezony.
Okej.
Okay. Po 20 odcinków.
Aha.
Każdy odcinek 20 minut.
Okej. Okay.
Wiem, ponieważ ostatnio obejrzałem sobie po raz trzeci okay. wszystkie odcinki i po raz kolejny odkryłem... złoto.
Czyli możemy się spodziewać kolejnych dwóch sezonów.
Będą kolejne dwa sezony, już to zostało potwierdzone. Słuchajcie, na czym polega problem tej aktorskiej wersji Awatara? Może tak, co mi się podobało? Uważam, że casting jest świetny. Świetnie obsadzili. Mhm. Mam zastrzeżenia do aktora, który gra Anga, czyli głównego Awatara, ponieważ no, to jest 10-latek, który musi grać bardzo trudną rzecz. I to trochę widać. Ja o tym wspominałem na naszym komentarzu Harry'ego Pottera. Że widzisz, że to jest dziecko, które gra. I które gra, że płacze. Gra, że jest smutne. Gra, że jest szczęśliwe. Gra, że się wygłupia. I to mnie trochę wytrącało. I jest to pewien problem, ponieważ on będzie miał znacznie trudniejsze rzeczy do zagrania w drugim i trzecim sezonie. Czyli nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Ale ogólnie, okej. Okay. Cała reszta została obsadzona bardzo, bardzo dobrze. Z czym ja mam problem? Mam problem ze scenariuszem. Skoro już i tak dosyć wiernie trzymają się serialu, oczywiście robią tam jakieś przestawki, łączą kilka odcinków w jedno, przestawiają troszkę chronologię, ale to wszystko jest w granicach rozsądku i czasami im to wychodzi bardzo dobrze i umiejętnie, czasami troszkę mniej. Ale ogólnie są dosyć wierni. Dlaczego nie trzymali się konsekwentnie scenariusza serialu animowanego? To ja cholera jasna nie wiem. I podam ci jeden przykład. Jest w serialu animowanym scena, w której ten Aang ma, widzimy retrospekcję, jaką chce zostać tym, jak on się tam uczył tych mnichów z plemienia powietrza, czy coś takiego. No i on się dowiaduje, że chce być awatarem i jest troszkę taki, no, że nie chce. I on chce iść pograć w powietrzną piłkę z innymi dzieciakami. Mhm. I te dzieciaki, jak tylko on wchodzi na boisko, one zaskakują i one przestają grać, ponieważ on jest awatarem. I on jest za dobry, on będzie za dobry, nie mamy szans, a poza tym nie wolno ci się bawić, jesteś awatarem, jesteś za ważny. I Aang smutny odchodzi. Bardzo prosta scena, która bardzo ładnie ci pokazuje, że dlaczego Aang nie chce być awatarem, dlaczego on chce po prostu być dzieckiem. W serialu jest scena, w której Aang dowiaduje się, że zostanie awatarem. I czy mamy tak fajnie wykorzystać, tak ładnie nakręconą scenę, która ci pokaże to, dlaczego on nie chce być awatarem, ponieważ on chce być dzieckiem, on chce się bawić, grać w piłę, jest super. Nie, zamiast tego masz scenę, w której on przez 2 minuty mówi, nie, ja nie chcę być awatarem, ja chcę grać w piłkę i ja chcę być dzieckiem normalnym, ale ja nie wiem. I w sumie to, ho! I tak jest w każdym jednym przypadku. Oni tak bardzo cię karmią łyżką ekspozycji, tak bardzo traktują ci jak debila i nie wiem, Dlaczego? Ponieważ mieli gotowe scenariusze w serialu animowanym, które nie były... które ufały widzowi.
No tak, ale coś, co się sprawdza w serialu animowanym,
to jest fakt.
Jesteśmy nauczeni obrazu i wiesz,
to jest fakt,
prostego
ale,
symbolu.
Ale wiesz, no, paradoksalnie te ekspozycje w serialu animowanym sprawdzają się lepiej, ponieważ tam jesteś w stanie to kupić. Ale ja ci podałem przed chwilą przykład sceny, która nie była ekspozycją, która była po prostu reżysersko dobrze wymyślona i nie przełożyli tego nijak.
Czyli jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to jednak polecasz odpuścić sobie live action.
Tak, znaczy wiesz, jest ta rzecz, że na przykład moi rodzice obejrzeli ten serial i bardzo im się podobał, ta aktorska wersja.
A widzieli wcześniej animowaną?
Nie, oni w życiu by nie obejrzeli animowanego.
Okej.
I to jest jakiś taki argument za tą wersją aktorską, że mimo wszystko jest to jakaś furtka do tego świata, bardzo ciekawego świata, bardzo fajnego świata dla ludzi, którzy nigdy nie obejrzą animacji. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Wszystkie postacie co do jednej zostały absolutnie wyczyszczone z jakichkolwiek kontrowersji. Z jakichkolwiek wad. Mhm. Avatar w serialu animowanym, Aang, on uciekł. Uciekł ze świątyni, on stwierdził, nie, ja nie chcę być awatarem, uciekam. Uciekł od swojej odpowiedzialności i trafił w środek burzy i tam został zamrożony na 100 lat, tak? Ale to była jego ucieczka, to była jego świadoma decyzja, której później się wstydził, ponieważ 100 lat cierpienia dla wszystkich narodów przez to. Super. W serialu...
Walka.
Nie. On po prostu leci się przewietrzyć i przez przypadek trafia w sam środek
leci
sztormu.
Leci się przewietrzyć?
Leci się przewietrzyć, tak, na swoim latającym bizonie Appa. Jep, jep!
Swoją drogą, zapytam cię jako fana. Hmm? Czy powietrze to jest najgorsza moc?
Tam nie ma złej mocy.
No masz. Na pewno jest jakaś lepsza, gorsza.
Nie.
Ogień?
Wszystkie są super. Wszystkie są super. Ja osobiście jestem, ja chciałbym być benderem ziemi, ponieważ to jest czad. To jest taki czad.
A co, że budujesz golemy?
Nie wiesz, o czym mówisz, człowieku. Nie wiesz, o czym mówisz. Ogólnie jest tak, że wszystkie niedoskonałości tych bohaterów, które były w serialu animowanym sprzed 20 lat i dzieciaki sobie bez problemu poradziły z tymi niedoskonałościami bohaterów, ponieważ wiadomo...
Te niedoskonałości budują charakterystykę bohaterów, no wiadomo.
I tym większa zmiana bohatera w scenariuszu, jest jakiś punkt wyjścia, na którym można budować. W tym serialu to wszystko jest wyczyszczone. Te dzieciaki są... perfekcyjne. Nie mają żadnych wad. Katara, która w serialu animowanym jest, owszem, jest bardzo potężną benderką wody i tak dalej, ale jest też zapyziała, jest łatwo wpada w gniew, jest uparta i to jest fantastyczne w tej postaci. W serialu tym aktorskim to jest po prostu taka mama łyga bez jakichkolwiek charakternych cech. I tak to się tyczy wszystkich postaci. I ja nie wiem...
No wszyscy rozumiemy.
Nie wiem, czemu tak chuchają na... No bo domyślam się, że ten serial przede wszystkim jest skierowany do młodszych widzów. Dlaczego tak chuchacie na te dzieciaki? Dzieciaki sobie poradzą z bohaterem, który jest niedoskonały.
A ci inni benderzy, benderowie też są dziećmi? Czy oni już są dorośli?
To
różnie bywa.
Główny trzon bohaterów, czyli ta główna trójka oraz... czwarty bohater, który ich ściga z Narodu Ognia, czyli książę Zuko, to są nastolatkowie.
Dobrze to czytasz?
Tak, Zuko.
Nie przez C? Dobra, nie. Idziemy dalej. Czyli kiedy... Teraz moja kolej? Ale rozumiem.
Słuchaj, wszystkie są dzieciakami, ale mamy też dorosłych benderów, których widzimy w akcji i to jest w ogóle czad. Wizualnie, jeszcze... Przepraszam, nie, sorry. Wizualnie.
Nie, ale teraz mówisz... bo meandrujemy między animacją a live action.
Nie, teraz już mówię o live action. Okay. Wizualnie... Niby wszystko ma sens. Niby wszystko bardzo dobrze wygląda. Widać, że jest uwaga do każdego szczegółu przyłożona i tak dalej. Ale większość była nakręcona na volume. To widać. Mhm. Ja już to widzę gołym okiem, że to jest kręcone na tych panelach LCD i to jest... Ktoś musi coś z tym zrobić. To już się nie sprawdza. Pomimo tego, że to jest ładnie zrobiona animacja, masz takie poczucie, że oni cholera nie...
Są w ciasnej lokacji.
Są w ciasnej lokacji i to jest jak podstawić aktorów na jakimś tle wydrukowanym na papierze. Oni nie mogą wejść w interakcję z tym czymś. Nie mogą zachowywać. Zwłaszcza jeśli masz takich młodych aktorów jak tutaj, to jest tym trudniejsze. Owszem, oni widzą, gdzie są, ale przez to, że nie możesz się oprzeć o budynek albo podnieść jakiegoś owoca ze straganu, jeśli to jest jakiś plan na straganie jakimś fantazyjnym, to widać i to czuć. I dodatkowo jest jeszcze takie, że te kostiumy fajnie są zaprojektowane, ale wszystkie są nieskazitelnie czyste. Wszystkie wyglądają jakby dopiero co wyszły z Muzeum Awatara. I czasami to się bardzo mści, ponieważ tam są sceny rozgrywające się na biegunie północnym, gdzie wszyscy powinni być zmarznięci i w ogóle, a wszyscy ha, la, 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 chodzą sobie w futerku, o śnieg. No, trochę, kurczę, szkoda, że ten bardzo bogaty świat przez to traci, aczkolwiek wygląda ładnie. Jest sporo do naprawiania i ja mimo wszystko jeszcze nie skreślam, no bo ja jestem fanem Avatara. Drugi sezon obejrzę, ale jeśli nie poprawią tych wszystkich błędów, jeśli przede wszystkim nie poprawią scenariusza, jeśli nie przestaną wreszcie łopatologicznie nam wszystkie utłumaczyć.
To się niestety, Netflix nie słucha fanbase'u, więc...
No to będzie źle, to wtedy przestanę oglądać i znowu obejrzę sobie animowany serial, ale nie ma co rozpaczać, ponieważ oryginalni twórcy Avatara, czyli Konieczko i Di Martino, dwa lata po rozpoczęciu prac nad tym serialem odeszli z przyczyn kreatywnych i założyli swoje własne studio, Avatar Studio, i za rok w październiku wypuszczą pierwszy pełnometrażowy animowany film z Avatara, ze świata Avatara. Wypuszczą też serial, kolejny sezon Avatara, tym razem o innym awatarze z ludu Ziemi. I ogólnie mają bardzo ambitne plany, czyli nawet jeśli mnie Netflix rozczaruje, będę mógł wrócić zawsze do animacji. Ogólnie polecam animację.
Już.
Czekaj jeszcze. Dobra, już jeszcze. No już, już, już.
Okej.
Okay. Jep, jep.
Chwilę porozmawialiśmy.
To jest ten koń, tak?
Co koń?
Ten koń latający.
To jest bizon latający.
Bizon.
Apa.
Apa. A, bo na chmurce latał Goku, tak? Nie, mi się miesza. Nigdy nie byłem fanem jakimś wielkim, jeżeli chodzi o anime.
Ale dlatego ci się serial Avatara spodoba animowany. Ponieważ to
animowany.
Nie jest anime. Ponieważ to nie jest Dobra. Anime.
Dobrze, to teraz ja. Był w zeszłym miesiącu film horror, bardzo wyhypowany, na Rotten Tomatoes miał jakieś 95% i w ogóle wszyscy go chcieli obejrzeć w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych, w ogóle za granicą, miał premierę rok temu. Mhm. I to jest film pod tytułem When Evil Lurks, czyli kiedy rodzi się zło.
Dobra.
To jest polskie tłumaczenie.
Okej.
Okay. Jest to, słuchajcie, argentyński film, który jest dosyć zborny, bo trwa tam 90 minut.
Twój ulubiony rodzaj filmu.
Tak. Film zborny. I słuchajcie, film opowiada o tym, o tym, co jest w tytule, kiedy rodzi się zło. Nagle mamy dwóch braci, bracia Pedro i Jamie, jadą i znajdują zwłoki przecięte w pół, idą do domu obok, okazuje się, że w tym domu jest Syn Uriel, syn tej pani, co tam mieszka. Uriel, który jest... Oni na niego mówią zgnilec, że on jest rotten, już zgniły.
Okay.
I okazuje się, że w tej ich tam kulturze, w tym takim ich świecie, niedobrze, bo przyszło zło. Ten się demon wszedł w Uriela. Uriel jest opętany i w nim właśnie teraz, przez to, że on już jest taki napuchnięty i zaczyna gnić, jest zgniły, a rzeczywiście jest bardzo zgniły, bo w tym filmie bardzo dużo używają efektów praktycznych.
Super.
Więc on jest rzeczywiście... On nie wygląda
dobrze.
Wygląda, w sensie, czujesz ten smród.
Uh-huh.
I dowiadujemy się, że ta sytuacja z tym Urielem trwa już od roku, że to było zgłaszane w gminie i w ogóle, i że już miał przyjechać ksiądz na egzorcyzmy, miał to wypędzić, no ale jakoś nikt się nie kwapi, żeby do tego Uriela przyjechać, żeby pomóc go zabić, żeby pozbyć się tego zła. No to ci bracia biorą sprawy w swoje ręce. Okolica jest zainfekowana. Trzeba się tego zła pozbyć, bo ono się rozleje po całej okolicy i zbierze żniwo. Więc jadą do swojego znajomego i mówią mu: słuchaj, Uriel jest chory. Uriel ma w sobie demona. Musimy coś zrobić. Więc on przyjeżdża, już celuje do niego z shotguna. Mówi, że nie, ja niedługo będę ojcem, muszę się ciebie pozbyć, bo zło się rozleje, zło się narodzi. No ale jest kilka zasad, których trzeba się trzymać. Czyli nie można zabić zła z broni. Nie można do niego strzelić. Bo wtedy zło automatycznie przeskoczy. Ten film ma w sobie coś takiego w stylu Coś za mną chodzi, że to zło jest takie migrujące. I ogólnie jest to dosyć prosty film. Wydawać by się mogło, że tani film, bo wydaje mi się, że tutaj ten budżet nie był zbyt szeroki. A jeżeli już na cokolwiek ten budżet poszedł, to na efekty. W sensie na zrobienie tych scen... takich full body horror, już w którymś momencie dochodzimy do tego, sytuacje, w których dochodzi do sytuacji, kiedy zło robi krzywdę, to jest fenomenalne. Jeśli to zło nie oszczędza nikogo.
Okay.
Tu są takie sceny, nawet sobie zapisałem takie jedno zdanie, o którym muszę wspomnieć przy tym filmie. Jest scena z psem.
Nie.
I ten pies to jest jakiś, jak nie. się nazywał ten pies z Rodzinki Zastępczej? Śliniak, ale jaka to była rasa?
Nie, nie.
Jakiś taki, no taki buldogowaty pies.
Tak, buldog to był, nie. I tak, to był buldog.
Tak. I jest tam taka scena, gdzie ten ja pies stoi przy takiej małej dziewczynce.
Ja nie chcę tego słyszeć.
I to jest jej piesek. I scena, w której ten pies chwyta to dziecko za głowę i zaczyna ją szarpać po całym domu, a potem wybiega z domu i ją szarpie po całej ulicy.
Ufa, myślałem, że psu się coś stanie.
No, staje się.
No ale myślałem, że ta dziewczynka rozszarpie tego psa.
Nie,
tak,
nie,
to
nie, nie, nie,
to
nie, nie, nie. Chodzi o to, że ten demon nie oszczędza nikogo. Okay. I bardzo fajnie budują mitologię tego świata, wprowadzając jakieś tam zasady, że jest 7 zasad, w których trzeba przestrzegać zła. W sensie, jak można się przed nim obronić. I bardzo ładnie meandrujemy. Co prawda mamy bohaterów, którzy podejmują koszmarne decyzje. Oczywiście jesteśmy w horrorze, więc gdzieś tam jest to punkt odhaczony i te rzeczy się muszą wydarzać. Aczkolwiek jest to jeden z fajniejszych horrorów, które widziałem ostatnio, bo jest zrobiony z pomysłem, rzetelnie, nie jest głupkowaty, mimo głupich decyzji, to mamy możliwość obcowania z czymś. Przeważnie w horrorach nasi bohaterowie trochę nie mają, nie zawsze to jest ich decyzja. Czasem podejmują dobre, czasem złe decyzje, najczęściej są nam pokazywane te złe, które prowadzą do katastrofy i bla, 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 bla. Ale jest to zło, które jest dosyć silne, jakby nie sposób tak naprawdę pokonać. Mimo, że się zjednoczymy, schowamy się w jednym pokoju, to co nam to da? Ten morderca wejdzie i tak nas pozabija.
Na tym polega fan.
Tutaj, co jest największym dramatem tych bohaterów, to jest to, że oni muszą podjąć decyzję. I od ich decyzji będzie polegało to, czy to zło zrobi kolejny krok. I w jaki sposób oni podejmą te decyzje. Oni wszyscy stoją tak naprawdę, mogą powiedzieć nie i zrobić krok w tył. A przez to, do jakich sytuacji są doprowadzeni przez los, czyli w jakim ekstremum ich stawia to zło, to wtedy muszą podjąć decyzję, czy robimy następny krok, czy się wycofujemy. Czyli na przykład, dam ci przykład, jestem już w takiej sytuacji, że na przykład coś mi zeżarło żonę, zabiło mi żonę, to czy ja cię zabiję w zemście, czy nie, czy odpuszczę? Jeżeli podejmę decyzję, że zemsta weźmie...
To o emocjach
tak,
jest.
Głównie o emocjach, tak.
Okej.
Okay. Więc to jest bardzo fajne. I nasi bohaterowie cały czas się z tym borykają. Że, kurwa, wiem, że nie mogę.
Nie puści.
Wiem, że nie mogę, ale nie mogę się, po prostu to zło jest we mnie.
What's in the box.
Dlatego polecam wam, ten film jest cały czas w kinach. Nie jest to najlepszy horror, jaki widziałem, ale w ostatnim czasie jest jeden z lepszych.
Czy ja mam iść do kina na to?
Czy będziesz się bał?
No, tak, będę się bał.
Nie, bo tam nie ma jakichś jumpscare'ów.
Nie, to znaczy, ja będę się bał.
Nie jest to dziedzictwo. Nie jest to też opętanie typu...
Czy jest to tak dobre jak Talk to Me?
No, bo Talk to Me to jest amerykański horror, to jest zupełnie co innego. Talk to Me jest rozrywkowym horrorem.
To nie idę.
To nie jest tak rozrywkowym horrorem.
Talk to Me to jest taki punkt referencyjny dla mnie. Jeśli stwierdzisz, że to jest coś,
to no to nie, to święto dziękczynienia jest jak Talk to Me. To
no właśnie,
o czym rozmawialiśmy.
Na święto dziękczynienia chętnie pewnie bym poszedł, tylko przegapiłem.
Więc nie, tym bardziej, że to jest też, wiesz, Argentyna, więc ten klimat jest taki...
Okay.
Taki trochę slow. Ale jak już się dzieje akcja, to...
Nie, dziękuję.
To jest ciekawie.
Nie, dziękuję.
No dobra, to teraz dawaj o Szogunie.
Dajemy o Szogunie, czyli chyba największe wydarzenie serialowe w początku tego roku. Biedny Netflix tak bardzo się starał z Awatarem i tak bardzo się starał z Problemem Trzech Ciał, a tymczasem istotnie zawąt pojawia się serial wyprodukowany przez Hulu, dystrybuowany przez Disney Plus. No i się okazało, że mamy arcydzieło serialowe i że wszyscy
remake.
Padają na kolana. Tak, remake. Jest to ekranizacja książki i już jedna taka ekranizacja powstała. Dawno temu Richard Chamberlain grał w tym serialu rolę. Mój ojciec bardzo często mi o tym serialu opowiadał i bardzo często mnie później cisnął, żebym znalazł gdzieś ten serial na DVD, żebym móc sobie kupić i żebym mógł sobie oglądać. No ale całe szczęście pojawiła się nowa wersja na Disney Plus i ojciec już był usytasy i stwierdził, że już nie chce starego, ponieważ ten bardzo dobrze mu się podoba. Konrad, ponieważ tak dobrze ci szło z tymi chińskimi imionami, to zobaczymy, jak sobie poradzisz z japońskimi. O czym opowiada Szogun? Tak w dużym skrócie.
Mnie pytasz?
Tak, no widziałeś pierwszy odcinek.
Nie widziałem, widziałem pierwsze 5 minut.
A, okej, okay, czyli powiedziałeś, nawet... że widziałeś pierwszy odcinek.
Nie widziałem.
Słuchajcie, rzecz rozgrywa się w Japonii.
O.
W roku 1600 w Japonii. Na wyspę trafia pierwszy Brytyjczyk, któremu udała się ta przeprawa na wyspy japońskie i jest to John Blackthorne, którego gra Cosmo Jarvis, który swoją drogą jest złym bratem bliźniakiem Toma Hardiego, albo jak to Kuba Lisiek stwierdził, zżulony Tom Hardy.
Okay.
No i on trafia w sam środek politycznej gry pomiędzy lordami, z japońskimi lordami, którzy biją się o władzę po tym, jak umarł szogun. I jednym z tych lordów, czyli Toranagą, jest gra go Hiroyuki Sanada, aktor, którego na pewno kojarzysz, ponieważ on się ostatnio pojawił w Johnny Wicku 4, on się grał w Mortal Kombat, chyba grał Skorpiona.
Miał maskę.
Ale był widoczny w pierwszej scenie.
A, wiem.
Tak. To jest taki aktor, którego wszyscy kojarzą.
Ostatni Samuraj.
Tak, Ostatni Samuraj. Tam też miał dużą rolę. Grał też w Bullet Trainie. W każdym razie, jak go się zobaczy, to każdy mówi, a, znam go.
Tak.
No i słuchajcie, on tutaj gra chyba rolę życia, jeśli chodzi o kino amerykańskie. Ponieważ raczej w tych produkcjach, które wymieniliśmy, on raczej był obsadzany po warunach. Tutaj też jest obsadzony po warunach, czyli musi grać jakąś wersję Toshiro Mifune, który zresztą grał tą samą rolę w serialu z Richardem Chamberlainem. To wydaje mi się, że to będzie rola, która na początku przyszłego roku na pewno będzie o niej głośno w sezonie nagród. Mhm. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wszystkie statuetki, Złote Globy, Emmy i tak dalej, Critics' Choice będą trafiały właśnie do niego, ponieważ to jest rola stworzona dla niego. To jest klasyczny taki japoński kamień na twarz, ale widzisz w oczach te wszystkie buzujące emocje, jak on się uśmiechnie kącikiem ust, to ty jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ to go rozbawiło. Jest fantastyczny i bardzo wiele osób porównuje ten serial do Gry o Tron. To jest bardzo krzywdzące, ponieważ to nie jest Gra o Tron, to jest jakby historia osadzona w zupełnie innym świecie, który jest bardzo obcy i oni nie uciekają od tej obcości. Nie uciekają od języka japońskiego, co oczywiście w chwili obecnej jest normą, ale mogliby uciec od tego i mogliby to zamerykanizować totalnie. Tymczasem oni bardzo mądrze wykorzystują ten język i wykorzystują nawet motyw tłumaczenia. Czy tłumaczenie jest wierne, czy tłumacz dobrze tłumaczy to, co mówi pan Blackthorn do Toranagi, czy też nie. I dlaczego ten tłumacz tego tak nie mówi? Ogólnie jest to serial, który jest bardzo gęsty. I znowu jest to przykład serialu, którego nie możesz oglądać jednocześnie siedząc w telefonie i sobie scrollując Instagrama, ponieważ musisz być uważny, ponieważ to jest dosyć złożona historia i jest wiele pionków w tej politycznej grze i jest wiele machinacji i jeszcze nie poprawia sytuacji fakt, że my no jakby nie orientujemy się aż tak dobrze w japońskich aktorach i w związku z tym ja przynajmniej się przyznaję, że ja myliłem postaci. Przez pierwsze 2 odcinki to miałem takie, że ja nie wiem, kto tutaj jest.
A że podobni są do siebie, tak?
Nawet nie tyle, że są podobni, tylko że po prostu kto z kim trzyma i zwłaszcza z postaciami kobiecymi miałem tak, że mi się zlewały na początku i za bardzo nie wiedziałem, kto jest czyją żoną, kto jest czyją matką, kto tutaj z kim. I dopiero gdzieś tak przy 3 odcinku zacząłem czuć się trochę pewniej To jest wielki szacun też dla twórców tego serialu, że oni nie traktują cię jak dziecko. W przeciwieństwie do awatara Netflixowego, oni nie karmią cię łyżką niczym. To jest tak, że oglądaj i nadążaj i koniec. I to jest czasami przerażające. Czasami rzucą ci jakieś koło ratunkowe. Tam chyba w drugim odcinku jest taka scena ekspozycji, w której wyraźnie mówią, kto jest kim i pokazują ci twarze, kto jest kim. I ja wtedy tak, przewin to jeszcze raz i oglądajmy z notatnikiem. Słuchajcie, ogólnie jest to bardzo... Jest to serial, który idzie trochę pod prąd, ponieważ on nie robi współczesny, on nie robi tych wszystkich współczesnych chwytów. Mhm. On nie mitologizuje tej Japonii.
Ja się spotkałem właśnie z takimi opiniami, że no jest bardzo, bardzo wysoki próg wejścia. Że on stawia mur, przez który się ciężko przebić.
Tak, i nie idą właśnie pod publikę, że nie wrzucają ci 14 scen walki na katany w pierwszych dwóch odcinkach. Nie. I fantastycznie to wygląda i to od razu muszę przyznać, że to nie jest serial nakręcony na panelach LCD. Mhm. To jest serial, który została wybudowana scenografia, pojechali na lokację i po prostu czujesz każdą kroplę deszczu. I to jest fantastyczne. I chociażby dlatego ja jestem zachwycony tym serialem, ponieważ na godzinę czy 50 minut ja się przenoszę do tego świata i on jest dla mnie bardzo namacalny, co jak się popatrzy na właśnie, jak oglądałem go jednocześnie z Awatarem i z Problemem Trzech Ciał i dla mnie Shogun to była zupełnie inna jakość, to po prostu było tak, o, teraz zobaczę coś prawdziwego, coś, co mnie autentycznie zaangażuje, pomimo tego, iż jest bardzo, tak jak powiedziałeś, bardzo wysoki próg wejścia, ponieważ ciężko jest nadążyć za tą historią, która jest bardzo zawiła i oni też ci nie pomagają i opowiadają ją mądrze, z szacunkiem przede wszystkim do twojej inteligencji. Oglądaj uważnie, a się zaangażujesz i faktycznie się angażujesz. Ja się zaangażowałem, chociaż bardzo powoli.
To mam pytanie.
No.
Co wybierasz? Japonia wiek XIII, Ghost of Tsushima, czas inwazji Mongołów, czy Japonia?
No widzisz, ja mam taki problem, że ja jestem jakby z kultury zachodniej i ja lubię mitologizować Japonię i w związku z tym ta Japonia przedstawiona w Ghosts of Tsushima, która jest tak bardzo wykreowana pod zachodniego odbiorcę, czyli że kwitnąca wiśnia i wiatr, który ją przewiewa. Tutaj tego nie masz. Tutaj masz deszcz, skały, brutalną naturę, która nieustannie jest gdzieś tam obecna. I ludzi, których się gotuje w kotłach i nie masz nic romantycznego w tym. I dlatego ja bardziej wolę Ghost of Tsushima, ale Shogun jest dla mnie jakimś takim szokiem kulturowym i odkryciem, ponieważ nie spodziewałem się tego serialu zupełnie i nie spodziewałem się, że tak w niego się zaangażuję, ponieważ po pierwszym odcinku miałem tak, że dobra, z notatnikiem, bez notatnika nie da rady. A tymczasem dało radę i zacząłem się angażować i im dalej w las, tym jest lepiej. No i jest też wspomagany kapitalną obsadą Cosmo Jarvis, który wydaje mi się, że będzie dużą gwiazdą, czyli ten zżulowiony Tom Hardy.
Zobaczyć.
On ma, nawet nie chodzi o wygląd, chodzi o jego głos. Chodzi o jego manierę mówienia. To jest Tom Hardy. To jest Tom Hardy. Naprawdę, jak go usłyszysz, to będziesz miał silne konotacje z nim, ale właśnie mamy Hiroyuki Sanadę. Ja osobiście jestem wielkim fanem Tadanobu Asano, który gra Kashige Yabushige i to jest taki cwaniaczek, który gra na wszystkie fronty. I to jest taki facet, który ze wszystkiego chce wyjść cało, ponieważ on on będzie służył temu panu, ale będzie się uśmiechał do jego wroga i będzie kombinował na wiele sposobów i jednocześnie jest to postać, która nie jest właśnie przedstawiona sztampowo tak, żebyś ty jako zachodni widz od razu mógł powiedzieć, a ty jesteś zły. Tam nie ma takich postaci. To wszystko jest. No, największy komplement mój dla tego serialu jest to, że on szanuje mnie jako widza, szanuje robotę filmową, że nie oszukuje na panelach LCD i na komputerowo wykreowanej Japonii, tylko faktycznie próbuje ją odtworzyć. I faktycznie to działa. I to przykuwa uwagę. Aczkolwiek, no nie jest to serial, który podbije szturmem popkulturę tak jak The Bear, na przykład. Albo tak jak Sukcesja.
Pojawiły się pierwsze zdjęcia z trzeciego sezonu The Bear.
Domyślam się, że przedstawiają Karmiego i w restauracji.
Dokładnie tak.
Wow, nie spodziewałem się tego w życiu.
I tak chyba niedługo się jakoś będzie pojawiało, więc...
To chyba w maju albo w czerwcu wychodzi.
Tak, więc szybko robią. No dobrze, kochani, to tyle na dzisiaj.
Okej, nie masz nic więcej?
Nie. A czy mógłbym jeszcze powiedzieć, ale jesteśmy w lokalu wyborczym i zaraz będziemy tutaj w sytuacji...
Będziemy łamali prawo.
...podbramkowej, więc musimy się zbierać. Chciałem powiedzieć jeszcze o filmie Roadhouse.
I wykidajło.
Nowa wersja. Może pamiętacie wersję z Patrickiem Swayze? Ja nie widziałem.
Ja też nie.
Dlatego jak to weszło, to wszyscy tak mówili, o Jezu, nowy wykidajło. Dla mnie w ogóle nowy wykidajło. Znaczy z nowy. W każdym razie włączyłem, obejrzałem, bardzo dobrze się bawiłem, dawno nie widziałem tak dobrze zekranizowanych walk. To było kreszone kamerami IMAX. i to czuć.
W twoim kinie domowym?
Tak, naprawdę. Okay. Naprawdę. Okay. No jednak wiesz, jak masz duży ekran 65 cali, który ci wypełnia cały obraz i masz po prostu żyletę w porównaniu do panskana jakiegoś, gdzie ci skaczą ekrany. Bardzo fajne, rzetelne kino. Conor McGregor, Notorious, którego ja bardzo lubię, budzę się w nocy. No teraz już nie walczy, co prawda, teraz już się spasł i nie jest dobrym zawodnikiem, ale lubiłem go pooglądać na UFC. No, ten film oglądasz dla jednej rzeczy. Chcesz zobaczyć, jak się biją, jak zrealizowali rozrywkowe kino, w którym chodzi o walenie się po twarzy i mimo, że dostaniesz 500 razy, to wstaniesz, złamią ci rękę i tak się nią bijesz, urwą ci nogę i tak będziesz na niej chodził. O tym jest ten film.
Brzmi ciekawie.
Jest bardzo fajny.
Znaczy, wizualnie mnie zachęciłeś, ponieważ nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądać.
Bardzo dobrze wygląda. Jest jasno. W tym filmie jest jasno.
Okay, dobra.
I to jest super. IMAXy, jak jest jasno, jak jest, mamy światło słoneczne, działają.
Okej. Okay.
I dobrze. To wygląda po prostu jak masz czasem odpalone takie, wiesz, filmiki schodzącym wężem czy żabą w telewizji. Jak chodzisz po Mediamarkcie, że wszyscy mają takie kontrasty wywalone.
Aha, no,
tutaj też tak jest. Jakby jesteś jakimś tam... nie wiem, co to jest za miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale jest po prostu zielono, jest woda, jest błękitnie. Okay. Są wyścigi na wodzie, są zderzenia, są bitki, wbijają sobie kołki w serce. To jest super.
Czad.
Także zachęcam, musimy kończyć. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Tak, w przyszłym tygodniu, jeśli jeszcze wam mało mojego narzekania na Awatara, w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o ekranizacjach, adaptacjach.
Tak.
I porozmawiamy sobie o tym, jak to teraz powstają nowe wersje starszych filmów, albo nie tak starszych filmów, i myślę, że będzie dużo do rozgrzebania w tym temacie, czyli słyszymy się za tydzień, do usłyszenia.
Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.